konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbyła się niecodzienna uroczystość. Żołnierz armii amerykańskiej sierżant sztabowy Michael Ollis został podśmiertnie odznaczony gwiazdą Afganistanu oraz złotym medalem Wojska Polskiego.
Uroczystość odbyła się we wtorek 12 listopada 2013 roku.
Braterstwo broni, które nas połączyło, połączyło nas na zawsze.
Tak, no, ubogi jest język do wyrażenia niektórych naszych stanów emocji. Wtedy jeszcze jadę w mundurze. Ja nie czuję się też komfortowo już. Komfortowo to mówię delikatnie w cudzysłowie. To we mnie chyba demony wtedy wszelakie. Konsekwencje wyborów, decyzji wcześniejszych i też tego dnia i zjeżdżam wcześniej też niż wszyscy z mojej zmiany. To jest takie trudne dla mnie wszystko. Z jednej strony jestem dumny, tu reprezentujesz Wojsko Polskie, jesteś w konsulacie, Ameryka. No, ale ja mam spotkać się z rodzicami, którzy stracili dziecko. No, dzisiaj mój syn Kuba ma 24 lata. Dokładnie tyle, co Michael.
Przede wszystkim podziękowałem. Podziękowałem im za syna, podziękowałem im za bohatera. Dziwne uczucie, ale ja poczułem, że to...
Coś tam próbowałem odpowiadać, ale bardziej to ja chyba w sercu miałem. No, ale jak zapytają, a czemu ty żyjesz, a gdzie jest nasze dziecko?
Aby tu tak usiądę. O, lepiej chyba.
Wody?
A jak nie ma pani wody, ma pani herbatę, to tak, ale chociaż woda byłaby łatwiejsza, nie? Jakby...
Kapitan rezerwy Karol Cierpica, żołnierz 6 Brygady Powietrzno-Desantowej, oficer rozpoznania, snajper, instruktor spadochronowy, mąż i ojciec.
Bardzo dziękuję, bo jakbym się tutaj rozpłakał, czy coś.
A płacze pan?
Ja je często, nieraz jest coś silniejsze ode mnie i już nie walczę z tym. Jak to jest prawdziwe, to tak.
Gdyby pan miał wybrać sam początek tej historii, to od czego by pan zaczął?
O marzeniu. Teraz mi się to przypomniało. Szkoda, że nie urodziliśmy się wtedy, kiedy można było walczyć o ojczyznę. Ja to powiedziałem, powiedział to kilkuletni chłopiec do siostry. Mam 19 lat, zostaję żołnierzem.
Uwaga! Pierwsze na liście sonda papierowa, 700 metrów, później sonda żywa 1000 i następnie 3 zajścia.
Zakładam bordowy beret, wyjeżdżam po 9 miesiącach na misję pierwszą do Jugosławii byłej. Wtedy dla mnie wielkie przeżycie, ogromne. Ja sobie własną nitką, igłą, własnymi rękoma przyszywam na szywkę Poland, na mój mundur. Jestem niezwykle dumny, jestem częścią jakiegoś czegoś dużo większego ode mnie. Nawet teraz jak na to spoglądam, ale wtedy pamiętam tego młodego chłopaka, który bardzo na tą misję chciał się załapać. Przygotowany jest pierwszy kontyngent tak duży w byłej Jugosławii. Tak, gdybym miał szkicować tą historię, to powiedziałbym o tym marzeniu, bo to jest punkt wyjściowy. Masz, wypowiadaj marzenia. Ty je masz w sercu, tylko w głowie je często mamy i zostajemy na etapie planowania tylko albo właśnie jakiegoś takiego myślenia, które nigdy nie zostaje zrealizowane. Ja powiedziałem, że ja chcę być żołnierzem i im zostałem. Ja spełniłem z chłopięce marzenie.
Meldować gotowo. Skok.
Ja się wpasowałem w te zadania świetnie, byłem takim brakującym puzzlem. A jeśli zmierzamy do tych wydarzeń 28 sierpnia, no to chyba to się wszystko łączy. Ja czuję ten ogień, stale potrzeba o tym mówienia. Może to jakiś, nie wiem, czy forma terapii mnie nieustannego uzdrawiania, bardziej raczej poczucie misji. Mówić o kunszcie, o wyszkoleniu, też mówić o współpracy, o tym wszystkim. Ja tego doświadczyłem po prostu w armii, ja się po prostu tym chcę dzielić. Ale to jest jedna potrzeba, a wtedy, kiedy doszło do uderzenia w gazni, mi telefon wypadł z ręki, ja pobiegłem w kierunku wybuchu. Tak działa żołnierskie serce. Nie wybierasz sobie takich momentów, ale po to też jesteś żołnierzem. Po to jedziesz na misję. Ja pobiegłem bez karabinu, tak jak stałem, uświadomiłem sobie, co się stało i dopiero wtedy wróciłem po karabin. Chciałem być w centrum wydarzeń. No.
W sierpniu 2013 roku ciężarówka wypełniona materiałami wybuchowymi staranowała ogrodzenie bazy wojskowej w Gazni w Afganistanie.
To jest zwiedza z potem. Terroryści biegli nam do bazy, a baza w tym czasie była ostrzeliwana. Wybuch, który usłyszałem, zastał mnie w kampie mieszkalnym. Zobaczyłem jakąś 15-20 metrową wyrwę w ogrodzeniu. No to wtedy już jako żołnierz wiesz, że właśnie to nie tylko atak jakiś tam młodzieżowy, rakietowy, bo takich było wiele wtedy. 13 zmiana, no bo ona się tym charakteryzowała, bo dosyć często byliśmy ostrzeliwani. Jest nas kilka osób z różnych części bazy, teren wygrodzony, Copper Hit, gdzie Amerykanie mieli, przechowywali swoje bezzałogowce. Wchodzimy na teren tej furtki, dalej, nie wiem, 20 może metrów, może nieco więcej, jest otwarta brama, a my już widzimy kilkunastu terrorystów w środku bazy, pogubieni między kontenerami. Dochodzi do wymiany ognia i kończy się amunicja. I postanawiam zmienić takie miejsce moje stania. Kątem oka widzę ludzi obok mnie. Jestem w spodenkach, no to widzę, że jestem cały we krwi. Trzeba się jakoś ogarnąć. Wycofuję się stamtąd na chwilę. Widzę jeszcze taki jeden obraz. Widziałem wtedy schron pełen ludzi i wracam z powrotem na pole walki, ale obiegam ten teren. Widzę bardzo dużo ludzi wtedy już, którzy są pod bronią. Jestem za jednym z takich tiwoli. Podjeżdżają dwa samochody polskiego QRF-u, które prowadzą ogień w kierunku tej wyrwy. Na nas spada tam sporo granatów RPG i ta skala jest spora. Ja tego tak nie odczuwam. To chyba tak tunelowo trochę widzimy. To chyba emocje też duże. Dwa pojazdy oddzielają mnie od tego miejsca, gdzie byłem wcześniej, a tam byli po prostu terroryści i postanawiam pobiec w kierunku tych terrorystów. Skąd płyną nasze takie decyzje, które podejmujemy w strefach zagrożenia, właśnie takich ekstremalnych? Skąd to jest? Przecież ty tego nie planujesz i tam rozkładamy tu mapę i wygramy każdą wojnę. Ale kiedy dzieje się to wszystko w ułamkach sekund, to nie pytaj mnie, albo ja sam siebie. Nie powinienem nawet szukać odpowiedzi, bo ja tego nie wiem. I dzisiaj nie chcę być takim gadającą głową, która zna na wszystko odpowiedzi. Ja tego nie wiem. Ja się tam po prostu dobrze czułem w armii. I cały czas to powtarzam, mi wiele rzeczy nie wychodziło, ale byłem na swoim miejscu. Ja to wiem, bo ja pamiętam swoje uczucia, opinie moich podwładnych szczególnie. Spędziłem wiele lat w plutonie rozpoznawczym, wielokrotnie nie wracałem do domu na weekendy albo będąc w domu tylko na chwilę, ale wielką motywacją do pracy, do takiego działania było: dobrze, że jesteś, nie? Z tobą to możemy i pod Moskwę. Współpraca, właśnie odpowiedzialność jeden za drugiego. To są niezwykłe rzeczy, za które chyba dzisiaj trzeba wydawać pieniądze, a armia ci to oferowała. Nie? To jest dla mnie petarda. Ja się nad tym trochę może bardzo rozwodzę, ale wręcz rozpływam teraz, bo żołnierzem się w ogóle nie bywa. Nie? I jesteś nim cały czas i to widzę, że mi to też pomaga. No i jestem sam. Kiedy to tak analizuję, to przecież to ułamki sekund. Nie kalkuluję, nie zastanawiasz się, tylko działasz po prostu. Mniej gadania, więcej działania. To żona moja mówi zawsze. Karol, więcej działania. I odwracam się i widzę młodego chłopaka, nie?
Linda i Robert Olisowie przyjechali do Krakowa w 2019 roku. Otrzymali wtedy tytuł honorowy ambasador Polski, przyznany im w ramach plebiscytu zorganizowanego przez KGHM.
Wlądowali w bazie, żeby po prostu zostać tam na noc. Był w takim namiocie, z którego dzwoniło się do domu, siedział przy komputerze. Kiedy nagle coś eksplodowało, wtedy wrócił do budynku, żeby sprawdzić, czy jego drużyna jest cała i bezpieczna, i upewnił się, czy nikt nie został. Wtedy wydał rozkaz, żeby jego drużyna pozostała w bunkrze.
To spojrzenie, ten uśmiech. I to noszę nieustannie z sobą. Nie wiem, jak to w ogóle brzmi, ale to w ogóle się na tym nie zastanawiam. Ja to mam. Ja to mam w sercu. To jest takie: wszystko będzie w porządku, jestem z tobą. To jest to wsparcie, którego udziela ci kumpel za twoimi plecami. Ty wiesz, że wszystko jest ogarnięte, bo masz plecy. To jest nieprawdopodobnie ważne. To ja do przodu. I wtedy tak się poczułem. Idziemy dalej. Wiem, że ten chłopak jest za mną. Wyskakuje gość no dosłownie kilka metrów. Tu granat mi się gdzieś toczy obok mnie, widzę to kątem oka. I mi się kończy amunicja. Ja jestem bezbronny. A to jest takie bezpośrednie zagrożenie twojego życia. To teraz to wypowiadam. Po prostu się wystraszyłem tego. Nie, że jakby stanąłem i jestem, wiesz, jestem bez... Ja się pozbywam tego karabinu wręcz, nie? Bo ja się chcę po prostu wycofać jak najszybciej, bo to mnie jest... No i wycofuję się.
I Michael zobaczył człowieka samobójcę i zasłonił Karola przed wybuchem ładunku.
Tylko, że w tym samym momencie w zasadzie za mną jest wybuch. I przechwytuje mnie kumpel, zaprowadza mnie do szpitala, amerykański bliżej. Jestem na łóżku, dostaję morfinę, noszą tego chłopaka, umiera na łóżku obok mnie.
Kiedy umieścił swoich ludzi w bunkrze, kiedy usłyszał eksplozję, oni chcieli iść razem z nim, ale wydał rozkaz, żeby zostali. Chciał, żeby byli bezpieczni. Zostawił ich. Miał przy sobie tylko broń. Nie miał żadnej ochrony.
Takie było szkolenie amerykańskich żołnierzy. Był dobrym żołnierzem i zrobił to, co należało zrobić. Tak jak Carol, spotkali się, usłyszeli eksplozję i zrobili to, co powinni.
Łącznie podczas ataku rannych zostało kilkunastu żołnierzy amerykańskich i polskich. Zginęło również 7 afgańskich wojskowych oraz policjantów. Poszkodowanych zostało kilkudziesięciu cywilów.
12 lat. Ja opowiadam tę historię często, w różnych odsłonach, z różnym też poziomem też takiego poruszenia serca, mojego szczególnie. Bo ja nie pamiętam, czy ja zapytałem lekarzy o to, czy to było takie bardziej... Mamy tak nieraz w życiu, nie? Że tak oczami możesz dużo powiedzieć i czy to było tylko spojrzenie. Później jest segregacja rannych, mnie wnoszą do karetki. Ja pamiętam, mam tylko jedną myśl. Wszystkim dookoła mówię, że nie chcę zjeżdżać medycznie do Polski, bo nie wiem, co mi jest w ogóle wtedy. I nie chcę, żeby się ktoś dowiedział. Wiesz, chcę ochronić najbliższych. Bo wiem, że to byłoby trudne dla nich, dla Basi mojej. A po południu przychodzę już do polskiego szpitala. Amerykanie szukają żołnierza, który zwalczył z ich kumplem. No ja wtem do nich mówię, nie pamiętam też to oczy nasze i to takie poruszenie. To jest dobre w armii. To można się w tym zakochać. Nie kupisz tego, nie spotkasz na ulicy takiego człowieka. To, bo on wie, że jesteście razem w tym. I mówię do nich, chłopy, pamiętajcie, jak będziecie wracać do domu, to powiedzcie, że to był prawdziwy bohater, że powiedzcie rodzicom tego chłopaka, że uratował mi życie. A kiedy on uratował ci życie? Bo takie miałem nieraz pytania. No, a ja mówię, no właśnie wtedy, kiedy nie zostawił mnie samego. Kiedy pobiegł za mną, pamiętam ten karabinek, M4, nie miał kamizelki, nie miał hełmu w koszulce. Zadanie jest najważniejsze dla żołnierza. I to jest dla mnie definicja służby.
You see, every generation has its heroes. Michael Aulis is one of us. Michael Aulis is one of us.
Michael Aulis przeszedł szkolenie rangersów i spadochronowe. Przez władze Stanów Zjednoczonych został odznaczony pośmiertnie brązową gwiazdą, purpurowym sercem i srebrną gwiazdą.
Ten chłopak to jest definicja służby dla mnie, tak osobiście, namacalnie. Czyli drugi człowiek tobie powierzony jest ważniejszy niż ty sam. Po prostu służba.
He loved the army. Kochał wojsko. Miał 24 lata, kiedy zginął. Wstąpił jako 17-latek. Pamiętam, ciągle mówił o wojsku.
Kiedy dostał wezwanie do Iraku, nie pytałam go o nic, ale przecież wiedziałam, że tam jest tak strasznie gorąco. ale na nic nie narzekał. Ani na pogodę, ani na jedzenie, ani na miejsce, w którym sypiał. Nie mogłam mu zadawać zbyt wielu pytań, bo był zobowiązany do ochrony informacji, ale wiem, że było mu ciężko. Żołnierze uwielbiają dostawać paczki z domu. I on też lubił dostawać ciastka robione w domu. Prosił też o różne rodzaje cukierków.
Raz poprosił o piłki do gry. Wysłaliśmy mu 24-25 piłek i one miały być dla dzieci. Znał taką dwójkę dzieci, wszędzie za nim chodzili.
Giving the balls to children. Yeah, so what he did, and we have a few photos of him giving the balls to to children.
Czytałem książkę, która wyszła I Have Your Back w tamtym roku w Stanach Zjednoczonych. Thomas E. Leo, który napisał o tej historii z perspektywy właśnie amerykańskich żołnierzy, rodziców Michaela i tak dalej. I dowiaduje się, że Michael bał się jechać na trzecią misję. Mówił o demonach złych i tak dalej, i tak dalej. Jechał trzeci raz na misję bojową. To wszyscy, którzy byli na misjach bojowych, wiedzą, o czym mówię, o czym mówił Michael. Na pasie nieraz stajesz i żegnasz kolegów, już tą ostatnią drogę wrócą do domu w trumnie. Czyli to wszystko, nie? Że ty to wiesz po prostu, że tak jest. Ale cały czas uważasz, że to nie do ciebie, to nie będzie dotyczyć. Że to nie ty. No, a Michael już się tego bał po prostu, nie? Że... No i poza tym już jakby to były też symptomy PTSD, czy jak zwał ten syndrom. No wiesz, to, no, bo to nie jest naturalną sytuacją, kiedy jesteś rok w sytuacji permanentnego zagrożenia. Doświadczyłem tego i wiem, o czym mówię. Ja tego nie mogłem zrozumieć. Dzisiaj rozumiem. A decorated U.S. Army soldier from Staten Island, carrying on his family's tradition and honor, died in combat this week in Afghanistan. Staff Sergeant Michael Aulis.
W internecie można znaleźć wiele informacji na temat sierżanta sztabowego Michaela Aulisa. W materiale poświęconym jego pamięci usłyszałam nawet jego głos. To kilka sekund z wideo pamiętnika nagranego w Afganistanie.
We received a letter from civilians that were there was a civilian company that took care of drones.
Widzieliśmy listę od cywilów z załogi, która tam była. Zajmowali się kierowaniem dronów. I oni napisali, że Michael osłonił Karola Cierpicę, ale uratował też innych cywilów, pracowników w bazie, bo gdyby tak nie zareagował, zginęłoby tam więcej ludzi. Naprawdę nie wiemy za dużo.
Tak, tam takie rany to. Ja tak pamiętam, chyba pierwszy ktoś mnie o to zapytał. No ale rzeczywiście tak czułem to, jakby ktoś cię po asfalcie przyciągnął dobrze. Za dzieciaka chyba byłem bardziej pobijany. Kilka szwów na jednej czy drugiej nodze, jednej i drugiej. Dużo miałem takich odłamkowych ran. Nie, te rany były w ogóle istotne. Dynamika była dużo, tak bym powiedział po żołniersku. Ja nie chcę tam mówić o tym, że tam punktem kulminacyjnym w ogóle nazwania tej historii polsko-amerykańskie braterstwo broni były moje słowa w szpitalu do amerykańskich żołnierzy o bohaterstwie, o tym, że uratował mi życie. No ale rzeczywiście trochę coś w tym jest, bo kiedy przyleciał do Gazni Jack, Wojskowe Biuro Śledcze i pierwsi czy kolejni dziennikarze o tym powiedzieli w ten sposób, to za niecały chyba dwa tygodnie czy trzy, chyba nawet coś koło dwóch tygodni w amerykańskiej prasie pojawiły się te informacje. Pamiętam, że dowództwo polskie dowiedziało się później. Nie wiem, czy z amerykańskiej prasy, powiem tak.
Czy pan chciał o tym mówić od początku?
Miałem potrzebę mówienia o tym wydarzeniu. Tak.
Od początku?
Ja się po prostu bałem tego bardzo. Bałem się spotkania z rodzicami Michaela. Na jednej z telewizji, na połączeniu internetowym, dziennikarze prowadzą rozmowę z rodzicami poległego żołnierza. Dla mnie to był cały czas poległy żołnierz. Nie bardzo rejestrowałem imię, nazwisko tego chłopaka. Ale już widziałem rodziców, którzy składali świadectwo o tym chłopaku.
Michael Ollis służył w Iraku i dwukrotnie w Afganistanie.
Był nie tylko dobrym żołnierzem, ale również dobrym człowiekiem. W 2012 roku mieliśmy huragan. On wziął urlop i przyjechał do domu. Pomagał ludziom bezdomnym. Pomagał też przewozić różne materiały.
I pamiętam, to w kampie mieszkalnym swoim oglądałem tą relację. To pamiętam, jak ci ludzie mówili o tym swoim dziecku.
Jestem bardzo dumna z Michaela i nie byłam zaskoczona jego akcją w Afganistanie.
Służył w wojsku 7 lat, zanim został zabity.
Oni nie byli tym zaskoczeni. To wiadomo, to stracili dziecko, nieprawdopodobna tragedia rodzinna i tak dalej. Tylko chcę być dobrze zrozumiany, że on tak żył. I to mówiła Linda i Robert często. Jak trzeba było komuś pomóc, to był Michael. W szkole nauczyciele o nim tak mówili. Był gotowy do pomocy, był gotowy do służby. On mówił, że będzie bronił swojej ojczyzny. A po WTC, po 9-11, on powiedział, że jestem największym patriotą, jakiegokolwiek spotkałem w życiu. Dobre, nie? Linda to kiedyś powiedziała. On zrobił to, co zawsze.
Kiedyś nie udało nam się spotkać, a dziś mamy okazję porozmawiać.
Ja wtedy się nie spotkaliśmy, ponieważ to nie był mój czas.
Czuł się pan zraniony komentarzami kolegów albo ludzi, którzy bezrefleksyjnie słuchali pana opowieści? Czy być może czuł się pan też dotknięty i skrzywdzony przez dziennikarzy?
Ja mam wiele kwestii przepracowane. Kiedy się zatrzymasz na czymś trudnym w swoim życiu, to jakby nie będziesz się rozwijać. To też zrozumiałem po latach. Nie zatrzymuję się na rzeczach trudnych i tych wydarzeniach, które nas gdzieś tam dotykają tak właśnie tak negatywnie, tak bym powiedział. Tylko raczej patrzę z optymizmem w przód. Widzę, że jest to w moim sercu jakieś takie naturalne. Teraz jest to naturalne, o tak bym powiedział. Dużo we mnie takiej nadziei, takiego pozytywnego ognia. Wtedy nie, to wszystko zależy, o jaki okres w życiu pani mnie zapytała. Ja pamiętam moment po wydarzeniach w Afganistanie w 2013 roku, kiedy ktoś z pierwszych dziennikarzy, po moich słowach na szpitalnym łóżku, pytano mnie również o udział w tej sytuacji, o moje doświadczenia. Odpowiadałem, dzieliłem się na bieżąco, jeszcze kusznie opad z tych wydarzeń, we mnie było pełno emocji i to po tych pierwszych wywiadach miałem bardzo dużo negatywnych ocen i to mocno bolało mnie, moje też żołnierskie serce.
Ale co ludzie oceniali?
To jest bardzo dziwna postawa. Ja ją wytłumaczyłem sobie. Oceniali, ja chcę zebrać myśli, bo ja chcę być precyzyjny, bo mi na pani zależy teraz. Kiedy mówię każde słowo, myślę o tym, o czym mówię, ponieważ znam też moc, siłę, znaczenie każdego słowa. Tłumaczyłem te zachowania i te postawy na bazie moich doświadczeń, na przykład z pierwszej misji. Pamiętam taką sytuację, kiedy ja nie mogłem brać udziału w bezpośredniej akcji, ale miałem inne wtedy zadanie i było mi po ludzku szkoda. Szkoda, że mnie tam nie ma. Te negatywne oceny z tego wynikały. To byli ludzie w bazie również, wtedy w Gazni. Oceniali tą naszą tam gdzieś tam postawę być może. To jest na takiej zasadzie, no dobrze, byłeś okej, ale po co o tym gadasz?
Dlaczego o tym, czy w ogóle się o tym nie powinno mówić?
Nie wiem, czy jestem precyzyjny, ale teraz uważam, że to jest moje zadanie, bo ja chcę mówić za siebie przede wszystkim, to o tych moich odczuciach. Wielokrotnie spędziliśmy tam ponad 10 lat, straciliśmy 48 polskich żołnierzy, ponad 800 przywieźliśmy do Polski ciężko rannych. Ja o tym mówię. Ja mówię po prostu dobrze o drugim człowieku, ale mówię też o bezpośrednim udziale w walce, której sobie sam nie wykreowałem. Część mojej pracy, mojej też tożsamości, ale jestem też dumny z tego.
To znaczy, żołnierze nie chcieli, żeby pan mówił o realiach walki i pobytu polskich żołnierzy w Afganistanie?
Zdarzały się też takie komentarze po prostu negatywne. Staram się tutaj odpowiedzieć na to pytanie pani. Dlaczego o tym mówisz? Jest to forma właśnie takiego też składania hołdu. Nie tylko Michaelowi, który poległ w walce, ale wielu innym żołnierzom, którzy w tej walce uczestniczyli.
Ale to chodzi o to, że żołnierze nie chcieli, żeby pan mówił o śmierci, czy żeby pan nie opowiadał akurat o tej sytuacji?
To jest trudne pytanie dla mnie. Powiedziała pani żołnierze. To nie jest tak, bo przecież my nie mówimy o całej skali wszystkich żołnierzy, tylko znalazły się jakieś głosy. Było ich niewiele, ale one dosyć mocno bolały. Jestem już poza mundurem, poza aktywną służbą, to ja żołnierze jestem stale. Mi tylko powierzono inne zadania. Przede wszystkim w dużym, małym pokoju wychowuję synów. Nie jestem dla nich żadnym bohaterem, ale mam być ojcem, mam być przyjacielem mojej kochanej żony, coraz lepszym mężem. To są moje zadania, ale przede wszystkim również jakby na równi stawiam tą moją nową misję życiową o tym, aby mówić dobrze o drugim człowieku, o żołnierzu. No tak, o Michaelu również.
To, że tutaj jestem, to dla mnie niesamowity wyróżnienie i zaszczyt. Nie można takiej sytuacji się przygotować, chociaż starałem, nie układałem sobie w głowie, co mogę powiedzieć rodzicom, kiedy ich spotkam, rodzicom Michaela.
To była uroczystość wręczenia odznaczeń, które rodzice Michaela mieli odebrać. Odznaczeń przekazanych przez wręczonych, nadanych przez ministra obrony narodowej. Wiozłem broń białą i medale, złoty medal Wojska Polskiego, gwiazdę Afganistanu. Pojechałem do Ministerstwa Obrony Narodowej i odebrałem to odznaczenie i wiozłem w tą podróż na spotkanie z rodzicami. A czemu ty żyjesz? A gdzie jest nasze dziecko? Chyba mogłem być przygotowany do tego, że to nie padnie, ale tego nie wiesz. Tego nie wiesz, bo mieli do tego prawo.
We wanted to meet Lieutenant Sierpica because he stayed with Michael until he died.
Chcieliśmy spotkać porucznika Sierpicy, ponieważ on został z Michaelem, dopóki nie umarł. Na pewno było to dla niego bolesne. Dlatego to było dla nas takie ważne, aby się z nim spotkać, żeby usłyszeć tę historię od niego, od nikogo innego. Chcieliśmy to usłyszeć od niego, ale też chcielibyśmy mu podziękować za bycie tam dla Michaela, że był tam, obok Michaela, aż do końca.
Hear it from him, but we also wanted to thank him for being there for Michael. We felt that he was there for Michael until the end.
No i nie padły żadne takie pytania. Zresztą powiem więcej, nigdy nie padły. Od 2013 roku. Biliśmy się wielokrotnie. Wtedy, jak wszedł Robert Oli z Lindą do konsulatu, widziałem tych dziennikarzy, to takie to też napięcie, ta ekscytacja. A Robert mnie wtedy przytulił i mówi do mnie: witaj w rodzinie. Dziękuję ci za twoją służbę. No i to mi się to pojawia często. I to nie, za jaką służbę dziękujesz? Tego nie wypowiedziałem, ale tak czułem, że to w ogóle nie jest o mnie. Za jaką służbę ty mi dziękujesz? Twoje dziecko nie żyje. No, on mówi: nie, ty jesteś moim dzieckiem teraz. I jeszcze bardziej to zrozumiałem, jak urodził nam się synek, drugi. Moja Basia mówi, że to będzie Michael. No i zapytaj rodziców Michaela Olisa, czy zgodziliby się, żeby nasz synek miał na imię Michael, i tracąc dziecko, ale to dla nich nie jest koniec w ogóle. Nie? Jakby oni z tego przeszli dalej, nawet wyżej. Mówią z dumą o swoim dziecku, mówią, wiele dobra tam się dzieje i tak dalej, i tak dalej. Ale wtedy na tym spotkaniu mówi tak: Bóg działa zawsze w doskonały sposób, w tajemniczy. Nie po to zabrał nam dziecko, żeby zostawić w pustkę. On nawet powiedział, że nie zabrał nam syna dla nudy. On w tą pustkę dał nam Karola, jego żonę Basię, naszych nowych dwóch wnuków w Polsce, a szczególnie imiennika naszego syna Michaela. I Bóg dał nam Polskę, powiedział.
I can't believe the outpour of support and love that the Staten Island people have given towards Michael and Linda and I.
Na Staten Island stanął pomnik Michaela Olisa. Jego imieniem nazwano prom, który pływa między wyspami Nowego Jorku. A rodzice sierżanta Olisa założyli fundację wspierającą weteranów i ich rodziny. Organizuje ona również bieg ku pamięci Michaela.
I am aware of the fact that we can't bring him back to life. But by organizing the annual 5K run walk, you keep this memory alive. And Poland is happy to support your efforts.
My nie myślimy o nim jako bohaterze. Tak myślą inni ludzie i to jest wspaniałe. Ale dla nas był po prostu naszym chłopcem, którego kochaliśmy.
Później kilka lat po KGHM Polska Miedź i pomysł, aby nadać tytuł honorowy ambasador Polski Robertowi Lindziolis, no to jest piękny gest, wielka sprawa, która właśnie buduje wśród społeczeństwa, wśród nas właśnie, właśnie etos, podnosi na inny poziom również rodziców, czyli członków rodzin, żołnierza, który właśnie w każdym kraju jest ten sam. Nosi mundur, ktoś daje mu do ręki coś, co pozbawia też życia, kiedy trzeba bronić ojczyzny, domu, drugiego kumpla. No, często też mówią, a my się już niedługo zobaczymy z naszym synem, z krewnymi. To jest dla mnie też poruszające zawsze. Często postawiam to słowo testimony, świadectwo, ponieważ no to oni mnie tak bardzo tego uczą, że i przypominają ten fakt, że tej ojczyzny będziemy bronić jeszcze tylko tam jakiś czas i jesteśmy tu na chwilę. Dopełniłem formalności. Służyłem 21 lat bez dwóch miesięcy. Dlaczego, a po co, a ściemniarz, a etc., etc. Nie chcę w ogóle w to wchodzić.
Ale co pan ściemniał?
No, niektórzy chyba... Miałem takie głosy też, że odchodzę, a przecież wszystko jest okej.
Ale nie chciał być pan już w wojsku?
Chciałem być bardzo. Bardzo to przeżyłem. Bardzo to przeżywałem, że muszę odejść ze służby.
Chciał pan być w wojsku, ale pan nie mógł?
Nie mogłem. Nie mogłem, bo stan mój zdrowia mi na to nie pozwalał. To się już stabilizowało, bo ja już byłem na terapii wtedy, ale widziałem, że to są takie doraźne metody, które doraźnie też działają, bo ten proces mojego prawdziwego powrotu trwał jeszcze później długo. Gdybym był w służbie, mogło to się inaczej skończyć, dla mnie przede wszystkim, może mojej rodziny. No stres, napięcie, wszystko co z tym związane ze służbą, kiedy żyjesz na maksa i ten drugi dla ciebie jest ważniejszy niż ty sam. W cudzysłowie to nazywam też. Kariera wojskowa mogła się też rozwinąć, moja i całkowicie inaczej. No, nie byłem stabilny. Jak to nazwiesz?
To ile lat po powrocie z misji pan odszedł?
Niecałe 2 lata. Armia jako całość, przygotowywanie jej do operacji trudnych, wymagających zadań, doposażanie, nowe procedury i wszystko, co się z tym wiąże, to jeszcze nie jest wszystko. Bo za tym musi iść szereg innych rozwiązań, które pomagają żołnierzowi wracać do dobrostanu. Da się to robić. Na świecie jest bardzo dużo niezwykłych rozwiązań, też które wynikały z doświadczeń bojowych. Mówię o Izraelu, mówię o armii amerykańskiej. A i tak tam się skala w ogóle PTSD w Stanach Zjednoczonych, a tutaj nasze kraje biorące udział w teatrach działań Iraku czy Afganistanie jest niespółmierne. Był taki rok. Jeden, już nie pamiętam, który to jeden z raportów mówił o tym. To więcej w Stanach Zjednoczonych odebrało sobie życie amerykańskich żołnierzy, niż oni wtedy na dwóch frontach prowadzili operacje w Iraku, w Afganistanie równocześnie. Człowiek to nie tylko ciało. Że no, nie poradziłem sobie z tym, nie radziłem, sam bym sobie nie poradził w tej walce, bo to była walka na śmierć i życie, ja sobie chciałem odebrać życie. Ja zachorowałem dosyć mocno, ale to nie wiem, czy to było, tak, no po prostu nie wiem, czy to były konsekwencje wydarzeń w Gazie. Chyba nie, żołnierzem byłem dosyć długo. Czy adrenalina, czy sposób pracy, też pewnie nie, może składowa. Są takie pytania, na które nie znajdziesz odpowiedzi. Nie spałem rok. Pamiętam, jak wracałem z pracy i kładłem się szybko do łóżka, bo wiedziałem, że dzień wcześniej nie spałem. I patrzyłem na zegarek co kilka minut, co dwie, co pięć minut patrzyłem na zegarek z takim lękiem, ile mi jeszcze zostało. I pamiętam ten oddech taki, że jeszcze mam czas, nie? Że zdążę, być może zdążę się wyspać. I tak było do poranka, do momentu, aż trzeba było wstać. Na takim stand-by'u żyłem. No a to powodowało, że ja pamiętam, jak ja byłem napięty. Jak reagowałem wybuchowo, jak zacząłem się później wszystkiego bać. Ja nie mogłem czynności prostej zrobić. Nie mogłem się w mundur przebrać. No i zacząłem szukać pomocy. No i to była druga droga, bo to jest proces rozciągnięty też w czasie. I psychoterapia, i farmakologia. No, ale ja nie chcę, żeby to brzmiało jakoś tak teraz smutno, bo...
Ale ma brzmieć prawdziwie.
Ale no właśnie, tylko że ja naprawdę uważam, że to był dobry czas w moim życiu. Ja umierałem, ale ja uklęknąłem wtedy. Ja zawołałem do nieba wręcz. No, bo chciałem bardzo żyć, a nie miałem siły kompletnie na tego. Ja też spojrzenia widziałem, oceny nieprawdziwe, no ale nie miałem siły się obronić. Mam żonę, raniłem, ale pamiętam te bezcenne nocy i ja na kolanach. A dzisiaj jestem nowy, ja nie mogę tego inaczej nazwać po prostu. Ja w komórce mam innych ludzi. Ja mieszkam w innym miejscu, ja mam oczy inne, ja zakochuję się w mojej żonie każdego dnia. Ona mówi, daj spokój już. To znaczy, żartuje Basia często, bo słyszy to ode mnie, a mi to płynie z serca. Co masz, czego byś nie otrzymał? Wszystko jest darem dla mnie, prezentem wielkim. Widzę ten ogień na nowo, widzę perspektywy nowe, mam marzenia. Cały czas nie jestem perfekcjonistą, żeby było jasne. Nie naprawiłem się nagle, że teraz jestem idealny. Wręcz przeciwnie, nawet nie chcę nim być. Chcę być po prostu prawdziwy. I są takie miejsca w życiu, że pasujesz idealnie. Że pasujesz. Nieraz nie musisz robić nic. I to chyba jest też piękne. Za rękę wystarczy, że złapiesz, wysłuchasz. No, taką rolę dzisiaj swoją widzę. A nie widziałem. No czas leczy, jakoś tak pozwala przejść dalej. Nie chcę nad wyraz tych emocji szukać, pobudzać, których nie ma. To jest też, czyli widzę we mnie, że niektóre są już przepracowane, niektóre nie. Byliśmy teraz w tamtym roku, 1 listopada, Święta Zmarłych, na cmentarzu Michaela. Robiliśmy zdjęcia do filmu i byliśmy tam z naszym synem Michaelem, 10-latkiem. Byliśmy w szkole, kiedy mówiłem do dzieci, w tej samej szkole, gdzie chodził Michael. I jeszcze niektórzy nauczyciele pracują tam, którzy uczyli Michaela. No to są sytuacje niezwykłe. Niezwykłe to mało powiedziane. To. Mówimy o pasji bycia właśnie żołnierzem, ale o pasji bycia kimkolwiek, ale niekiedy nie naśladujesz. Tak świat możesz zmienić. Mówiłem do tych Amerykanów z różnych części świata, przecież to widzisz po oczach, po kolorze skóry, a to było tak mocno uniwersalne. Musisz iść za tym, co kochasz w życiu robić. Może to być naprawdę całkowicie coś innego niż wszyscy w koło, masz płynąć pod prąd. Płynęły mi te słowa i pamiętam, jak dziewczyna, która tłumaczyła, pomagała mi w tej wypowiedzi, którą w zasadzie mówiłem po angielsku, nie mówię dobrze po angielsku, a wtedy te słowa jakoś udało mi się znaleźć. I ta dziewczyna, pamiętam, ona mówi, chcę ci podziękować, bo jeszcze do dzisiaj wszyscy mnie też z moim pomysłem wyboru drogi życiowej krytykowali i tak dalej, a dzisiaj już wiem, że nie mogę się zatrzymać. Nigdy nie wiesz, kiedy możesz kogoś poruszyć, kiedy jesteś prawdziwy. Mówiłem im o tym, że właśnie przecież nie jestem doskonały. Kochałem swoją pracę. Jak spotkałem Michaela, o tym niezwykłym prezencie, który dostaliśmy od rodziców Michaela, o misiu uszytym z munduru ich syna, a który dzisiaj jest w domu mojego syna, w pokoju mojego syna.
Czy wiara zawsze odgrywała duże znaczenie w pana życiu, czy pojawiła się dopiero w momencie kryzysu?
Ona była zawsze, to było zawsze ważne dla mnie. Tylko że ja się po prostu pogubiłem, zacząłem żyć po prostu po swojemu i to jest... Ja w ogóle teraz oceniając sam siebie, to jest w ogóle metanoia, to z greki to jest nawrócenie, czyli jakby przemiana umysłu. Jakby ja znam znaczenie słowa, czasu, które otrzymałem, to wszystko nabrało znaczenia dużego, tak, po powrocie i w zmaganiach moich takich, których po prostu sobie uświadomiłem, bo to chyba to o to chodzi w ogóle. To jest moja też definicja mojego nawrócenia. Ja już na nikim nie mogłem się oprzeć, tylko na Bogu. I ja mu to wypowiedziałem. Po prostu w takiej rozmowie. Widzisz, co się ze mną dzieje. Musisz mi pomóc. Do przyjaciela jesteś w stanie tak powiedzieć. I nie patrzysz, czy to jest fair, w porządku, czy to jest stylistycznie, tylko mówisz prawdę. Ja byłem wreszcie prawdziwy. I zaczął się nieprawdopodobny proces we mnie. Ktoś obok mnie ważniejszy niż ja sam. No i na kolanach każdego dnia.
Jaki byłby koniec tej pana opowieści?
To jest monotematyczne, może coś powie, nie? A tam gadasz. No ale gadam o tym, że dziękuję, że tu jestem. Że jak będziesz prawdziwy, na wielu poziomach będziesz prawdziwy, czyli jak powiesz też o trudzie, przyznasz się, to te twoje upadki, ten twój trud, z którym się zmagasz, nie, do roboty ci się nie chce wstać, albo wiele innych, to lista jest długa, to może być paliwem dla innych, którzy już gasną, którzy nie dają rady. To jest definicja służby. Cały czas jesteśmy na służbie. Czyli ktoś obok nas jest nam powierzony. My jesteśmy rozsiani, tylko jesteśmy posłani do dużego pokoju, małego, pracy, uczelni, w szkole. Nie jesteś tam przypadkiem. I to jest moje zadanie, ja to odkrywam nieustannie. Thank you.